Chciałbym, kochani, dzisiaj się z wami podzielić takim strasznym Słowem Bożym, które jest zapisane w Księdze Jozuego w rozdziale 10. Otwórzmy Księgę Jozuego, 10 rozdział. Potrzebujemy pewnych wyjaśnień, żebyśmy mieli rozeznanie w całym Piśmie Świętym, nie tylko w Nowym Testamencie, ale też dlaczego niektóre rzeczy w Starym Testamencie się działy, a niektórzy mówią, że omijają niektóre fragmenty, bo są zbyt brutalne. A ja dzisiaj taki jeden przeczytam właśnie, także nie ominiecie go. Będziecie musieli posłuchać. 245 strona, 10 rozdział. Słowo Boże mówi tak. A gdy Adoni-Sedek, król Jeruzalemu, usłyszał, że Jozue zajął Aj i zniszczył je jako obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem i jego królem, tak uczynił też z Aj i jego królem, i że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i przebywali wśród nich, zląkł się bardzo, bo Gibeon był wielkim miastem, jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj. A wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Wysłał więc Adoni-Sedek, król Jeruzalemu, do Hochama, króla Hebronu, do Pireama, króla Jarmutu, do Japi, króla Lachisz i do Debira, króla Eglonu, poselstwo tej treści. Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarło pokój z Jozuem i z synami izraelskimi. Zebrało się wtedy i wyruszyło 5 królów amorejskich, królów Jeruzalemu, król Jeruzalemu, król Hebronu, król Jarmutu, król Lachiszu i król Eglonu. Z całym swoim wojskiem oblegli Gibeon, nacierali na nie. Wtedy mężowie Gibeonu wysłali do Jozuego, do obozu w Gilgal, poselstwo tej treści. Nie cofaj swojej ręki od sług swoich, przybądź do nas śpiesznie, ocal nas i pomóż nam, bo zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amorejscy, mieszkający w górach. Wyruszył więc Jozue z Gilgal, on, a z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni mężowie, i rzekł Pan do Jozuego, nie bój się iść, gdyż wydam ich w Twoje ręce. Nikt z nich nie ostoi się przed Tobą. Gdy Jozue napadł na nich znienacka, przez całą noc ciągnął z Gilgal. Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. I ścigał ich w stronę wzniesienia w Bet-Horon, a bił ich aż do Azeka i aż do Makkeda. A gdy uciekając przed Izraelem znaleźli się na zboczu Bet-Horon, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka. Także poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela. Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pod środku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Potem Jozue, cały Izrael z nim powrócili do obozu do Gilgal. Lecz owych 5 królów zbiegło i ukryło się w jaskini pod Makkeda. I doniesiono Jozuemu, znaleziono 5 królów ukrytych w jaskini pod Makkeda. I rzekł Jozue, zatoczcie wielkie kamienie przed wejściem do jaskini, postawcie przy niej mężów, aby ich pilnowali. Wy zaś nie zatrzymujcie się, ścigajcie waszych nieprzyjaciół, wybijcie pozostających z nich w tyle i nie pozwólcie im wejść do swoich miast, gdyż Pan Bóg wasz wydał ich w wasze ręce. Gdy tedy Jozue i synowie izraelscy wycięli ich w pień w straszliwej rzezi aż do ich całkowitego wytępienia, a ocalałe ich resztki skorniły się w warownych miastach, powrócił cały lud zdrowo do obozu do Jozuego w Makeda. Nikt nie ośmielił się przeciwko synom izraelskim nawet słowo wypowiedzieć. Potem rzekł Jozue, otwórzcie wejście do jaskini i wyprowadźcie do mnie owych 5 królów z jaskini. I uczynił tak i wyprowadzili do niego owych 5 królów z jaskini, króla Jeruzalemu, króla Hebronu, króla Jarmutu, króla Lachiszu, króla Eglonu. Kiedy wyprowadzono owych królów do Jozuego, Jozue zwołał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców wojowników, którzy z nim ciągnęli: zbliżcie się i postawcie swoje nogi na karkach tych królów. Zbliżyli się więc i postawili swoje nogi na ich karkach. I rzekł do nich Jozue: nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć. Następnie Jozue kazał ich stracić, pozbawić życia, powiesić na 5 drzewach i wisieli na tych drzewach aż do wieczora. A gdy słońce zachodziło, nakazał Jozue, żeby ich zdjęto z drzew i wrzucono do jaskini, gdzie się ukryli. A u wejścia do jaskini położono wielkie kamienie, które tam się znajdują aż do dnia dzisiejszego. Jozue zajął w tym dniu także Makeda. Wytracił jej mieszkańców oraz jej króla ostrze miecza, jak obłożonych klątwą, raz ze wszystkim, co w niej żyło. Nikogo nie zostawił przy życiu, a z królem Makeda postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha. A więc nie będziemy może czytali, oszczędzę wam trochę tych obrazów pięknych. I tylko wspomnę, że podobnie dalej wyruszyli i zdobyli Libne, Lachisz, Horam i zgładził Horama, króla Gezeru, zdobył Eglon, zdobył Hebron, zdobył Debir. Józef wytracił ich, 41 werset mówi, Józef wytracił ich od Kadesz Barnea aż do Gazy oraz całą ziemię Goszen aż do Gibeonu. Wszystkich tych królów wytracił i ziemię ich podbił Józef za jednym zamachem, gdyż Pan Bóg Izraela walczył za Izraela. Potem Józef i cały Izrael z nim powrócili do obozu do Gilgal. I wiecie, to jeszcze jest nie koniec, bo jakbyście chcieli czytać następny rozdział, to on tutaj się zaczyna od tego, że pokonał Jabina i jego sprzymierzeńców, bo tam znów się sprzymierzyli przeciwko Jozuemu, przeciwko Izraelowi, więc następnych zabijał. I my byśmy powiedzieli tak, że jest wiele, bardzo wiele zamieszania wokół właśnie takiego zabijania i takiego czy powieszenia, czy oczekiwania, aż umrą, a później wrzucenia do jaskini, byśmy powiedzieli, że to wszystko jest takie okrutne. I dlatego niektórzy mówią, ja Starego Testamentu nie mogę czytać, nie chcę czytać, bo to mnie przyprawia o jakieś takie złe myśli, a wręcz niektórzy ludzie, którzy są wrogami Boga, to mówią, to Bóg miłości, jaki to Bóg miłości, jak On takie rzeczy czyni. Kochani, w tym świecie, w którym żyjemy, są dwie różne zasady, które powodują, że na przykład zabijanie nie kłóci się z interesem całym państwa czy jakichś państw, i takie zabijanie, które kłóci się. Z tego, co rozważamy i patrzymy w tym świecie, to wiemy, że sądzenie niektórych ludzi, dzisiaj już zabijania za bardzo się nie stosuje, a więc skazuje się na dożywocie albo 25 lat, ale robi się to w świetle prawa, prawda? Czy my jako ludzie myślimy wtedy, o, źle zrobili, trzeba ich osądzić, dlatego że zabili, czy posadzili na dożywocie? Jeśli państwo mamy państwo prawa, którym przestrzegane są zasady, nie jest to jakiś chaos w państwie, to wtedy nikt z nas nie ma nic przeciwko temu, że pewne sprawiedliwości są dokonywane. I wtedy mówimy, że ktoś został osądzony według prawa, według sprawiedliwości, prawda? Należało mu się to. Dlaczego? Bo dopełniła się wina człowieka. Jeżeli jakiś człowiek zabije drugiego człowieka, to nie mamy nic przeciwko temu, że go chcą złapać, prawda? Nawet jesteśmy zainteresowani tym, żeby ich złapali. Jak terroryści dokonują zamachu, to jesteśmy czym zainteresowani? Żeby tylko ich nie złapali, żeby tylko ich nie złapali, żeby tylko ich nie złapali. Kto tak myśli? terroryści. Bo ludzie, którzy chcą żyć w sprawiedliwości, są za tym, żeby ich złapali. Niektórzy ludzie nawet sobie po cichu myślą, dobrze by było, żeby ich wyeliminowali, po prostu zabili ich. I wtedy jakby nie osądzamy tych ludzi, że oni coś takiego dokonali, prawda? Dlatego, że dzieje się to w świetle prawa. I powiedzmy sobie tak zupełnie szczerze. Czy kiedykolwiek w Piśmie Świętym znaleźliście taki fragment Słowa Bożego, w którym by było napisane, że Bóg dokładnie tłumaczy Izraelitom, jak mają wrogów swoich torturować? Przeczytaliście gdzieś coś takiego? To przynieście mi, jak znajdziecie, chętnie przeczytam, bo ja nie znalazłem. Kilka razy już Biblię czytam od początku do końca i nigdzie takiego fragmentu nie znalazłem, żeby Bóg powiedział torturować ludzi. Bo są tacy źli, bo są tacy czy inni, są wyrodni. Po prostu trzeba ich torturować. Bóg powiedział, sprawiedliwość należy oddać. Ale zrobić to w normalny sposób. A więc zobaczmy, że Bóg nie jest tym, który wymyśla tortury, a wymyślne różne rodzaje śmierci są na tym świecie stosowane. Przez kogo? Przez zwyrodnialców, przez terrorystów, którzy biorą przykład bezpośrednio od ojca swojego, czyli od diabła. Widzimy? A więc w tym świecie dzieją się okropne rzeczy, ale takie, które się nie dzieją w świetle Bożego prawa. Ale jeśli coś się dzieje w świetle Bożego prawa, to ma swoje uzasadnienie. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi w Ezechiela w 9 rozdziale 4, 5 i 6 werset i mówi tak. I powiedział do niego Pan, idź przez środek miasta Jeruzalem i wypisz znak taf na czołach tych wszystkich mężów, którzy boleją i smucą się z powodu obrzydliwości wypełniających miasto. A do innych aniołów rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się starych i młodych, panny, niemowlęta, kobiety, wszystkich zabijajcie co do jednego. Ale nie wolno wam nawet dotknąć żadnego z tych, którzy mają wypisanie netaf na czole. Zacznijcie od mojego przybytku. Rozpoczęli tedy od starców stojących przed świątynią. Widzimy? Na pierwszy rzut oka wygląda, że to jest jakieś takie zbiorowe morderstwo, zbiorowe zabójstwo. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi i bardzo wyraźnie ocenia, jaka jest sytuacja i w jaki sposób należy do tych wszystkich zagadnień podchodzić. W pierwszej Mojżesza, 15 rozdziale 16 i 17 wersecie jest powiedziane tak. Dopiero czwarte pokolenie spośród twoich potomków znów tu powróci. To Bóg mówił do Abrahama. Pomyślmy o tym. Zawierał wtedy przymierze z Abrahamem. I mówi, dopiero czwarte pokolenie spośród twoich potomków znów to powróci, gdy dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Czytaliśmy tutaj o Amorytach? Jest wyraźnie powiedziane. Wyraźnie jest powiedziane. To jest o tych Amorytach. Zobaczmy, za czasów Abrahama, ich ziemia została obiecana Abrahamowi i jego pokoleniu, że zostanie mu dana, a narody, które tam mieszkają, zostaną wypędzone. Moglibyśmy powiedzieć, jaka niesprawiedliwość. Straszna niesprawiedliwość. No jak to Bóg może komuś zabrać, żeby drugiemu dać? Bo kogoś bardziej kocha, to tych wyrzuci, a tam osadzi tych, których lubi. Kochani, to tak jakbyśmy mieli dzieci, i byśmy tak, jednemu dziecku dali, a drugiemu nie. On tam mieszka, więc tego, żebyśmy zabrali i drugiego, żeśmy tam posadzili. Dobrze by to było? Dobrze byśmy to przyjęli? Źle, prawda? Niesprawiedliwość. Straszna niesprawiedliwość. Ale Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. Już na 400-500 lat wcześniej Bóg mówi, dam ci tą ziemię, ale poczekasz sobie na to 500 lat. Możecie sobie to wyobrazić? Bóg mówi, dam ci, tą ziemię ci dam, ale za 400 lat, za 200 lat. Jesteś w stanie dożyć tego? Prawda, że nie? Ale Bóg uzasadnia i mówi, dlaczego pewne rzeczy daje ci dopiero po dłuższym czasie? Dlatego, że ten, który zajmuje to, musi dopełnić swojej winy. Wiecie, jaki sprawiedliwy, jaki dobry jest Bóg, który już dawno powinien zniszczyć diabła. Dawno powinien go ukatrupić, zniszczyć i na całą wieczność go odseperować. Na co Bóg czeka? Dlaczego Bóg nie chce wymierzyć sprawiedliwości? Dlaczego? Bo musi dopełnić się jego wina. Widzimy, jaki jest Bóg? Musi dopełnić się jego wina. Człowiek czy jakiekolwiek inne Boże stworzenie musi dopełnić swojej winy. W Daniela jest to tak w trzech takich wersetach ciekawie ujęte. 8 rozdział 23 werset, 9 rozdział 24 werset i 11 rozdział 36 werset. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej winy, swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. W 9:24 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia i przypieczętowany będzie grzech. I w 11 rozdziale 36 wersecie, a król zrobi, jak będzie chciał, będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu. Inne tłumaczenie mówi, przeciwko Bogu będzie mówił rzeczy obelżywe, a jednak będzie mu się wiodło dobrze, dopóki nie napełni się naczynie gniewu. Widzimy? Bóg wszystko czyni w sposób sprawiedliwy. My widzimy tylko efekt końcowy. 5 królów zostało wyprowadzonych z jaskini, powieszonych na oddzielnych drzewach, każdy bujał się tam na którymś drzewie, a później jak już umarli, to ich wrzucili do jaskini, zatoczyli kamienie i tak zostawili. I my widzimy ten efekt końcowy. Widzimy efekt końcowy, że Jozue napada na jakieś miasto, zdobywa króla, robi z nim tak, jak z tymi poprzednimi królami, a wszystkich ludzi wycina w pień. Żadnej litości, żadnego przebaczenia, wycina w pień. Dlaczego? Bo Bóg czekał na te miasta, poszczególne miasta, 400 lat. A oni nie pokutowali. Bóg ich napominał. Bóg chciał im okazać miłosierdzie. Tak samo, jak okazuje miłosierdzie tobie i mnie. Bóg każdemu z nas pokazuje, jaka jest nasza droga. Co mamy czynić? Jak mamy się zachowywać? I my nieraz zachowujemy się bardzo swobodnie i myślimy, że to wszystko nam bardzo dobrze się układa i w życiu nam się powodzi dosyć nieźle, więc jesteśmy dobrymi chrześcijanami, jesteśmy tacy sprawiedliwi, bo gdyby było inaczej, to by Bóg nas już dawno ukarał. Powiem ci tak, nawet diabeł jeszcze nie jest ukarany. Tak do końca osądzony. A cóż dopiero ty? To jest stworzenie, które idzie na wieczne zatracenie i dla niego już nie ma żadnego ratunku. Ale dla ciebie jest jeszcze ratunek. Dla ciebie i dla mnie jest jeszcze rozwiązanie. Jest Boża pomoc. Na co Bóg czeka? Bóg czeka na nasze opamiętanie. W drugim Piotra, w drugim rozdziale, 4, 5 i 6 wersecie jest powiedziane tak. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lokach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości. Zesławszy potop na świat bezbożny, miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. A dalej w 3, 5-7 wersetu jest powiedziane, obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, woda również wskutek wielkiego potopu stała się przyczyną zagłady dla ówczesnego świata. Obecne zaś niebo i ziemia są również utrzymywane mocą Słowa Bożego przy istnieniu po to, żeby mogły być w swoim czasie zniszczone przez ogień. Przetrwają aż do czasu, kiedy to bezbożni zostaną osądzeni i skazani na zagładę. Widzimy, że bezbożni nie są jeszcze osądzeni, jeszcze nie są skazani na zagładę. A więc dlaczego? Dlatego, że teraz świat jest światem miłosierdzia. I zawsze taki był. Bóg zawsze czekał na wszystkie narody. Zobaczmy, że Sodomy i Gomory nie zniszczyłby Bóg, gdyby znalazło się tam ile? 10 sprawiedliwych. Pomyślmy, ze zboru wydzielić 10 osób, do Sodomy ich przenieść i już Sodoma nie zostanie zniszczona. Możemy sobie to wyobrazić? Jaki jest miłosierny i dobry Bóg? Ale nawet tyle się nie znalazło. A ponieważ znalazło tych się tylko 8 osób, to trzeba było po prostu zniszczyć Sodomy. 8 czy 6, już nie pamiętam. 8 było w arce. Ale posłuchajcie. Ze względu na tych ludzi Bóg nie zniszczył, ale zniszczył razem z nimi? Nie. Ich wyprowadził. Tak samo jak zalał cały świat, a 8 osób wsadził do statku, nie kosmicznego, tylko wodnego. Oddzielił ich. Tutaj jest powiedziane, że Bóg zniszczy cały świat i będzie to wszystko przeprowadzane przez Bożych aniołów, ale znaki na czole taf postawiono. I jak postawiono znaki taf, to Bóg powiedział, idź, nie zmruż nawet oka, wszystko niszcz, ale nie wolno ci nawet dotknąć tych, którzy mają taf na czole. Nie wolno ci nawet dotknąć ich. Inaczej mówiąc, Bóg powiedział, ten cały świat będzie zniszczony, musi być zniszczony, jak tylko dopełni się jego wina. Jak zgromadzony będzie cały zapas gniewu Bożego, to ten świat zostanie spalony, spłonie wszystko. Ale dzieci Boże spłoną razem z nim, tak? O nie. Słowo Boże mówi, że ty i ja nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Jesteśmy przeznaczeni na zbawienie. I to od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak może nasze ciało nie spalić się? Weź chociażby zapałkę, zapal i przytrzymaj przy swoim palcu. Niepalny jesteś? Będzie coś się działo? No jesteś chrześcijaninem, więc nie powinno nic się dziać. Dziecka Bożego ogień ma podobno nie dotykać. Słowo Boże mówi, że my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na zbawienie. Czyli przed tym wszystkim, co się będzie działo, Bóg nas zbawi, wyratuje, wyrwie z tego. Nie dopuści, aby ciało człowieka dotknęło skażenie. Tak jak swojego syna, kiedy złożono go w grobie, nie dopuścił do tego, aby jego ciało ujrzało skażenie. Zmartwychwzbudził go. Dlatego wiedzmy, że te rzeczy przychodzą, ale jeśli jesteśmy natury tego świata, jeśli jesteśmy ludźmi cielesnymi, to spotka nas dokładnie taki los jak ziemi. Jeśli jesteśmy natury duchowej i siedzimy w okręgach niebieskich, to możemy tylko widzieć, jak ziemia płonie. Dlaczego Bóg niszczył narody? Czekał na każdy z nich. Na każdy z tych narodów czekał. To jest, wiecie, tak jak kiedyś synowie Zebedeusza, jak nazwani synami gromu, kiedy nie przyjęli Jezusa Chrystusa wraz z uczniami w jakiejś miejscowości, to co oni powiedzieli do Jezusa? Panie, pozwól, tylko powiedz tak, to my sprowadzimy ogień z nieba. My, powiedzieli, sprowadzimy ogień z nieba. A Jezus Chrystus powiedział, spróbujcie, ciekawe, czy wam się uda. Daję sobie rękę uciąć, że wam nie wyjdzie, tak? Jezus Chrystus uznał, że to jest możliwe. To jest możliwe. To są ci uczniowie, którzy zostali wysłani po 72, po dwóch do miast. Demony wyganiali, uzdrawiali, cuda czynili. Oni mogli autentycznie sprowadzić ogień z nieba i spalić to miasto. Ale co powiedział Jezus Chrystus do nich? Wy, ja to wiem, ale wy nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Bo na pewno nie mojego ducha. Bo ja nie przyszedłem niszczyć świat, ale co przyszedłem zrobić? Zbawić świat. Ja przyszedłem wyratować świat. Ja przyszedłem do ciebie, aby ciebie wyratować. Abyś nie zginął z tym światem. Dlatego Słowo Boże tak jasno i wyraźnie mówi, sąd Boży to jest coś, co przychodzi w pewnym momencie, kiedy Bóg powie dosyć. Kiedy Bóg powie dosyć, stop, koniec. A teraz zostajesz osądzony za to wszystko, co czyniłeś. Musisz odpowiedzieć. W objawieniu 7:2 jest powiedziane, widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Mówiąc, nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I podobna rzecz w 9 rozdziale 4 wersecie jest opisana. Szarańcza owa otrzymała nakaz nie wyrządzania żadnej szkody trawie rosnącej na ziemi lub jakiejkolwiek zieleni albo drzewu. Miała natomiast atakować tylko ludzi nieposiadających pieczęci Boga na czołach swoich. Widzimy, jak to jest? Bóg powiedział, dopełniła się miara. Ale pomimo, że się miara miejscowości czy miejsca dopełniła, to i tak ja swoich wyratuję. To i tak moi nie są przeznaczeni na gniew. To i tak moi nie są przeznaczeni na ataki. Niektórzy tak się mocno boją wystąpienia Antychrysta. On jak się wspomni o Antychryście, o czasach ostatecznych, o wielkim ucisku, o 42 miesiącach, to wiecie, to każdy ten, czy ten czas, dwa czasy, pół czasu, czyli 3,5 roku, to wiecie, każdy truchleje. Co to będzie? A jeśli wierzący zostaną na czas wielkiego ucisku, to co będzie? No powiedzcie mi, co będzie? Czy myślicie, że Bóg zabierze nam najpierw Ducha Świętego z wnętrza naszego, a wtedy powie, diable, teraz możesz atakować. I diabeł przychodzi i atakuje nas, i zabija nas, i koniec. Czy myślicie, że to taki scenariusz, to jest taki możliwy? Bóg nigdy nie zabierze swojego Ducha Świętego. Jak go dał, a służysz Bogu, a szukasz Jego oblicza, to On Ducha Świętego ci nigdy nie zabierze. Mocy swojej ci nie odejmie. A w jaki sposób Antychryst miałby zwyciężyć dziecko Boże? Jak Duch Święty w nim mieszka? Wyobrażacie sobie to? To oznacza, że może pokonać Ducha Świętego, może pokonać Boga Ojca i może pokonać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czy to jest możliwe? No pomyślmy sami. Przecież to jest niemożliwe. Ja rozważam tylko teoretycznie. Uważam, że dzieci Bożych na ziemi w czasie wielkiego ucisku nie będzie. Zostaną zabrani. To tak uważam. A gdybym nawet ja się pomylił, i byśmy zostali, to się nie mamy czego bać. Dlatego, że jesteśmy w rękach Bożych. My nie jesteśmy w rękach szatana. Bóg nie zrobił tak, że na czasy ostateczne swoje dzieci przekazał szatanowi. Szatanie, masz. To są te moje dzieci, możesz z nimi robić, co chcesz. Przecież to jest niemożliwe. Zupełnie niemożliwe. Ale zagrożenie jest ogromne, jeśli nie pełnimy nakazów Słowa Bożego. Jeśli nie chodzimy tak, abyśmy się Bogu podobali. Słowo Boże mówi, że Bóg zsyła obłęd na ludzi. Jest 2 Tesaloniczan 2,11 i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. W ten sposób bowiem zasłużą sobie na wyrok potępienia. Ale kto? Dzieci Boże ze zboru? Słudzy Boży z Kościoła? W ten sposób bowiem zasłużą sobie na wyrok potępienia? Ci wszyscy, którzy zamiast uwierzyć prawdzie, znaleźli upodobanie w nieprawości. Jeśli lubisz grzech i chcesz go robić, i on sprawia ci przyjemność, to stoisz na bardzo niebezpiecznej drodze. Bo sąd Boży spada na każdego, który jest krnąbrny, który nie słucha Boga, który nie stosuje się do Jego prawa, stoi na bardzo niebezpiecznej drodze. Bo to wszystko, co tu jest powiedziane, takich ludzi dotyczy. I sąd Boży, i potępienie. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że my mamy uważać na to, co w naszym życiu się dzieje. W Jeremiasza 25-29 jest powiedziane tak. Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście. A wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi, mówi Pan Zastępów. Ty zaś zwiastuj im to, te wszystkie słowa i mów do nich. Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos. Potężnie grzmi nad swoją niwą, a w stronę wszystkich mieszkańców ziemi nawołuje. Słowo Boże wyraźnie mówi, że my mamy przestrzegać Bożych zasad. Mamy się trzymać Bożego Słowa. Mamy się dać prowadzić Duchowi Świętemu. Proste zagadnienia, proste rzeczy, które chronią nas przed sądem Bożym. My mamy się po prostu do tego zastosować, bo Bóg mówi, że nie przepuści absolutnie nikomu. Ezechiela 11,8 mówi tak, boicie się miecza, więc ja sprowadzę na was miecz, mówi wszechmocny Pan. Wypędzę was z jego obrębu, czyli z Jerozolimy, z jego środka, wydam was w ręce obcych i przeprowadzę sąd nad wami. Padniecie od miecza na granicy Izraela, będę was sądził i poznacie, że ja jestem Pan. I wtedy przekonacie się, że ja jestem Panem, którego praw wyście nie przestrzegali i nie postępowali według moich wskazań, lecz przeciwnie, poszliście za obyczajami otaczających was narodów. Kiedy jeszcze wypowiadałem te prorocze słowa, zmarł nagle Pelatiasz, syn Benajasza. Padłem tedy na twarz i na cały głos zawołałem: ach Panie, mój Boże, czy zamierzasz wygubić nawet tę resztkę Izraela? I co Pan powiedział? Tak, niech przepadną, już mam ich dosyć. A resztkę przyprowadzę i odnowię. I wiecie, co dalej jest powiedziane? Bardzo ciekawa rzecz. Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste. I w tymże Ezechiela 11 rozdziale dalej, 17 werset mówi tak: oto co jeszcze mówi Pan Bóg. Ja sprowadzę was znowu spośród wszystkich narodów i zgromadzę ze wszystkich krajów, po których zostaliście rozproszeni. I wam oddam w posiadanie ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce, nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne, daj im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw, wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Ci zaś, którzy sercem trwać będą przy bożkach i swoich niegodziwych czynach, będą musieli odpowiedzieć za swoje postępowanie. Taki jest wyrok Pana. Widzimy? Bóg przebacza każdemu, który żałuje w swoim życiu, że niewłaściwie postępował, że nie przestrzegał Bożego prawa. Bóg lituje się nad każdym, który zawraca ze swojej złej drogi. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Jezus Chrystus dawał przykład, ile razy trzeba sobie nawzajem przebaczać. Kiedy ktoś przyszedł i mówi: ile ja mam razy swojemu bratu przebaczać? 7 razy na dzień? 70 razy 7. Czy 77 razy 7? To ile to wychodzi? 490 więcej, 490 plus 49. W ciągu jednego dnia przebaczyłeś komuś 500 razy, prawie 500 razy w ciągu dnia, jak przewinił przeciwko tobie, zorientował się, że nie tak i przepraszał ciebie. Przypuszczam, że po 4., 5. razie w ciągu dnia miałbyś go dosyć i powiedział: idź, daj mi spokój, odczep się ode mnie, nie przychodź więcej do mnie. Już mam cię dosyć. Jezus Chrystus podał taką niemożliwą liczbę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w Słowie Bożym w innym miejscu jest powiedziane: a czynić dobrze nie ustawajmy. Czynić dobrze. Cały czas czyń dobrze. Dobrze czyń. Po prostu czyń dobrze. Jeśli ty będziesz przebaczać, to i tobie Bóg przebaczy. Jeśli ty nie będziesz przebaczać, to i tobie Bóg nie odpuści. Modlitwę pańską znacie? Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A wiecie, co po niższych wersetach jest tam jeszcze napisane? Bo jeśli wy nie odpuścicie, to i wam nie odpuszczą. Jeśli wy nie zrobicie, to wam nie zrobią. Jeśli wy nie odpuścicie, to i ojciec was nie odpuści wam. Czasami ludzie nawet nie zwracają uwagi, że za tą modlitwą jest tyle jeszcze różnych możliwości wypisanych, które cały czas mówią: odpuszczaj, odpuszczaj, a będzie tobie przebaczony. Jakby Jezus Chrystus wziął ciasto i wałek i wałkował, i wałkował, i wałkował cały czas na nowo i na nowo. Po to, żeby nam dokładnie to wyjaśnić. Dokładnie wyjaśnić. Żeby to nam się jakoś przykleiło do tego naszego mózgu. Że mamy nauczyć się dobrze czynić, przebaczać. Mamy postępować tak, jak się to Bogu podoba. Jeśli nie wychodzi, to po prostu zawracaj, znów próbować. Wiecie, z malutkimi dziećmi to się tak robi. Jak dziecko jest jeszcze malutkie, jeszcze nie chodzi, a już zaczyna pomału chodzić, to się tak puszcza dziecko i patrzysz. Jak przewraca się, to już go nigdy nie będziesz próbować, żeby szło. Nic nie wychodzi. No co to, jaki to sens? Nie ma żadnego sensu. Nie ma. Tak, nie ma brum, brum. Nie ma sensu. Czy tak próbujemy? Dobrze czynić się trzeba uczyć. My myślimy, że zawsze, za każdym razem, my jak tylko zaczniemy z taką myślą, że chcę dobrze zrobić i będzie zawsze dobrze wychodzić. I ciągle na nowo będzie źle i znowu będziesz próbować i będzie źle i znowu będziesz próbować. Wiecie, naprawdę nieraz się Bóg tak patrzy na człowieka i się aż zniechęca. Ja już 20 lat go uczę chodzić, a on się przewraca dalej. Ja 60 lat uczyłem się chodzić i w końcu się tak przewróciłem, że się potłukłem. Bóg mógł powiedzieć, oj, ty łamago, ty jeden. Ile ty nie będziesz umiał chodzić? No jak tak można? No. Ale panie, tam był lud. A, daj mi spokój. Nie chcę o tobie słyszeć. Co ty jesteś za sługa? Czy Bóg tak podchodzi do nas? Zobaczcie, tysiące lat czeka chociażby na takiego diabła. Bo zobaczcie, na tysiąc lat, na tysiącletnie królestwo, diabeł zostaje związany, wrzucony do otchłani. I po tysiącu lat jest powiedziane w objawieniu Jana, musi zostać wypuszczony na krótko. Musi zostać wypuszczony. Aby wszyscy ludzie na ziemi, którzy jeszcze będą żyli, aby wszystkie istoty niebiańskie zobaczyły, jaki to jest zdrajca. Wszyscy muszą naocznie to stwierdzić. Wszyscy muszą zobaczyć. To jest zdrajca, który nigdy w swoim postępowaniu nie będzie miał żadnych pozytywnych odczuć. Myślisz, że jak diabeł do ciebie przychodzi i mówi, ja się tak lituję nad tobą, tak mi ciebie szkoda, że jesteś taki pokrzywdzony, że ten Bóg jest taki wredny i ciebie wprowadził w taką sytuację. To myślicie, że to jest litość szatana nad nami? On nie ma uczuć litości. To jest ten, który wymyśla zbrodnie i to w najbardziej perfidny sposób. To jest ten, który uczy ludzi, jak mordować, bo Słowo Boże mówi, że on przychodzi tylko po to, aby zabijać, rozpraszać i niszczyć. Jest coś pozytywnego w tym? On przychodzi tylko po to. Tylko po to. Ale Bóg przychodzi, żeby okazać litość, przebaczenie, usprawiedliwienie. Dlatego, jeśli nawet przychodzi sąd Boży, to on przychodzi na tych, którzy naturę swoją na tyle zniszczyli, że już nie ma szansy, żeby oni się poprawili. Ty byś myślał, że oni jeszcze mają szansę. Judasz do ostatniej chwili miał szansę. Wiecie? Do ostatniej chwili miał szansę. Jezus Chrystus nawet mu podpowiadał, to tak, wyda mnie jeden i wszystko. I zobaczcie, że dopiero w pewnym momencie, kiedy siedział przy stole z Jezusem, maczał w tej samej misie chleb, dopiero w pewnym momencie na tym zgromadzeniu wszedł w niego diabeł. Ale wcześniej nie był. Widzicie, że miał szansę? Do ostatniej chwili Jezus Chrystus dawał mu szansę. Opamiętaj się. Człowieku, opamiętaj się. Co robisz? A ci, którzy przybijali Jezusa do krzyża, to Jezus Chrystus, jak zobaczył, że oni mają go przybijać, Boże, przebacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. Widzimy, jakie jest podejście Jezusa Chrystusa? Nie takie, ażeby was piekło pochłonęło. Ażeby wam takie czy inne nieszczęście się stało. Bo gdyby tak powiedział, tak by się stało. Wiecie, czytałem taką książkę pseudochrześcijańską z 1800 któregoś tam roku i tam było opisane dzieciństwo Jezusa Chrystusa, jak Jezus Chrystus kanapka akurat jadł i odłożył na chwilę na pieńku i wróbelki przyleciały i zaczęły mu dziobać. On przeklął te wróbelki, one padły trupem. Fajne, co? Jak przeklął, to się tak stało. Jak myślicie, jakoś pasuje to do Jezusa, czy nie bardzo? Coś chyba nie bardzo. A ludzie często oskarżają Boga właśnie o takie rzeczy, że Bóg świadomie jakieś tam narody wyniszczył, jakieś tam, tutaj też, zobaczcie, posłał Jozłego i nawet niemowlaki wybił. A przecież sami do dzisiaj powtarzamy, że niemowlaki to do nieba od razu idą, jak giną. Mówimy tak? Zasilają grono aniołów. No to albo wierzymy w to, albo nie. Jak nie mają żadnej świadomości, to zasilają. A my się tak obawiamy o te niemowlaki. O, jak jest skrzywdzone niemowlaki. Ale jeśli są to takie podrostki, takie o, gdzieś, ile to, 1,10 m? To ja widziałem takiego jednego podrostka, szedł z kijem i tam kolegów kilku miał, jeszcze takie kałuże tam były i on tak chlapał tą wodą na innych, tak, na przechodniów, tak tym kijem rozchlapywał, żeby ochlapać ludzi, a z ust, jejku, jakie przekleństwa. Tam dosłownie co drugie słowo było takim, wiecie, siarczystym przekleństwem. Jedno na drugim, trzecim poganiało, no. Jak myślicie, że to takie święte dziecko takie? Takie Boże święte dziecko? Czy ma jakąś świadomość zła? O, ma. Mama świadomość zła. I dlatego bardzo często ludzie, którzy zostali ze zniszczoną naturą, całkowicie zniszczoną, już natura nie podpowiada im, że coś złego czynią. Już sumienie ich jest na tyle skażone, że nie ma szansy odwrotu. Dopełnia się wina rodziców, dopełnia się wina dzieci, niemowlaki idą do Boga, a ci wszyscy, którzy już są na tyle zepsuci, że już się nic nie da zrobić, Bóg dopuszcza różne rzeczy. A w zasadzie łaskę swoją tylko zabiera. Dopada do nich diabeł. Jak dopada do nich diabeł, to wióry tylko lecą. Bo szatan wie, co ma zrobić ze stworzeniem Bożym. Czy myślisz, że jak człowiek zaczyna naśladować diabła i zaczyna wykonywać jego dzieła i staje się jego czarownikiem albo jakimś innym człowiekiem zjawiskowym, który różne rzeczy wywołuje, duchy i inne takie, jest sługą takim szatana, szatan mu tam naobiecuje, że tu przyjdziesz do mnie, to zobaczysz, księciem będziesz u mnie. To myślicie, że dotrzymuje tego? Kiedy ludzie po tamtej stronie się znajdują, to on ich dopada. Oni są zdziwieni. Czemu ich atakuje? Bo taki jest diabeł. On nikogo nie kocha oprócz siebie. Nikogo. Myślicie, że swoje demony kocha? On ich tak samo nienawidzi jak nas ludzi. Dlatego my musimy się nauczyć świętego życia w Panu. W 2 Koryntian, 3 rozdziale, 2 wersecie jest powiedziane: wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym. Dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Dlatego Słowo Boże mówi, jak posłyszysz Boży głos, to nie zatwardzaj swojego serca. I to jest powiedziane naprawdę wiele razy. W Hebrajczyków Trzeci rozdział, siódmy werset mówi, dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. A piętnasty werset mówi, oto bowiem co mówi Pismo. Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w chwilach waszego buntu. I czwarty rozdział, siódmy werset mówi tak. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. My mamy się dać prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. I tak jak w Hebrajczykach 8 rozdziale 9 wersecie jest napisane, będzie to przymierze inne niż tamto, które zawarłem z ich ojcami. W dniu, kiedy to ująwszy ich za rękę, wyprowadziłem wszystkich z ziemi egipskiej, ponieważ jednak oni nie wytrwali w moim przymierzu, wobec tego ja również nie troszczyłem się więcej o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zarwę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, oni będą mi ludem. A w 10 rozdziale 16 wersecie mówi tak. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Kochani, musimy się nauczyć takiego Bożego życia, żeby umieć właściwie oceniać sytuację, żeby umieć rozpoznawać zło, które jest do nas posyłane. Aby nauczyć się rozróżniać zwiedzenia od prawdy Bożej, od czegoś, co jest istotne w naszym życiu. Wiecie, my możemy różnie podchodzić do Słowa Bożego. Na przykład tu czytaliśmy o tym, że naród izraelski z Egiptu wyszedł, prawda? Takie zaś jest przymierze, które z domem Izraela zawrę. Nie takie jak wcześniejsze, kiedy to wyprowadziłem wszystkich z ziemi egipskiej. Pamiętacie, jak Bóg powiedział, żeby sobie napożyczali naczyń od Egipcjan? Jakich? Złotych i srebrnych. Napożyczać ile tylko można. I inaczej mówiąc, jeszcze Bóg powiedział, że przychylnie nastawił serca Egipcjan, żeby im pożyczali. Żeby nie mieli żadnych oporów w pożyczaniu. Napożyczali. I no i co? I złupili Egipt, jest dokładnie napisane, złupili Egipt i wyszli sobie. Inaczej mówiąc, ukradli. I wyszli sobie, Bóg to pochwala. To jest jakieś takie, wiecie, aż trudne do zrozumienia, nie? I my tak możemy po ludzku podchodzić. A teraz co? Teraz Egipcjanie żądają, żeby im oddali równowartość z procentami za 2000 lat. Słyszeliście o tym? Tak. Naprawdę tak. Też bym nie wiedział. Ale nauka New Age to wyciąga. I się stąd dowiedziałem. Zwrotu żądają. Z procentami. Powiem tak. My mamy podchodzić do rzeczy w sposób sprawiedliwy, tak jak Bóg to pokazuje. Dlatego nie wszystko, co jest w naszej ocenie sprawiedliwością w Bożych oczach, jest sprawiedliwością. I my nieraz oceniamy ludzi czy zdarzenia według naszego własnego rozumu. To należy tak, to należy tak. Wiecie, jak należy? Tak jak Duch Święty powie. Bo Bóg ma zupełnie inną ocenę tego wszystkiego, co się dzieje. Czy myślicie, że to byłoby możliwe dla Jozuego stanąć i powiedzieć, słońce stój, stój, księżycu też stój. O, widzicie, stoi. Stoi. Nigdy nie stanęło, tylko wtedy, kiedy Jozue poprosił Boga. I myślicie, że to jest baśń, że to są opowiastki, że to jest nieprawda? Niektórzy ludzie wykopaliska robią, mówią, nie, no Izrael w ogóle, to Egipcie, to wszystko nieprawda, w wykopaliskach nic nie ma na ten temat. No to zapytajcie astronomów. Czy nie brakuje czasem całego dnia w czasie przez całym, jak się to obliczy. Ano brakuje. Tylko jakoś trochę więcej brakuje. I tak wyliczali astronomowie, myślą, no, ale czemu jeszcze parę godzin brakuje? No? Jeszcze brakuje, jakby słońce i księżyc jeszcze raz stanęło trochę. I pytali się, głowili się, aż zapytali wierzącego człowieka. Wierzący człowiek, no jak to, gdzie? Jak ten król został uzdrowiony i tam się cofnął cień na stopniach świątyni? Dokładnie się zgadza. Tyle godzin tamtych, cały dzień tutaj, wszystko się zgadza. Co do sekundy się zgadza. Wszystko da się wyliczyć. Wiecie, że słońce rzeczywiście stanęło? Wiecie, że księżyc rzeczywiście stanął? Ale jak? Przecież to jest niemożliwe. Wiecie, z jaką prędkością to wszystko leci? Ja sam się interesowałem tym. Naprawdę się interesowałem. Ponad 1000 kilometrów na godzinę czujesz teraz, jak się obracamy? Lecisz ponad 1000 kilometrów na godzinę. Bo Ziemia tak szybko się obraca. A do tego wszystkiego dookoła Słońca, to Ziemia leci z prędkością 15 000 kilometrów na godzinę. A nasza galaktyka to leci 160 ileś tysięcy kilometrów na godzinę. Jak to zatrzymać? A jak zatrzymać, to morza się rozlecą, wszystko, Ziemia się rozleci. Słońce się rozleci, bo to bez ruchu okrężnego, bez tego nie utrzyma się. Astronomowie mówią, nie wiedzą, jak to mogło się stać. Wiedzą, jakie są konsekwencje, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o czas, to się zgadza. Stanęło Słońce i Księżyc. Dlaczego? Bo nie są te prawa, co człowiek sobie wymyśli, ale to są te prawa, które Bóg ustanowił. Bóg ustanowił i ponieważ Bóg powiedział zatrzymaj się, nie Jozue powiedział, tylko Bóg powiedział, to tak się stało i żadnych konsekwencji nie ma. Bóg to ruszył, Bóg też ma prawo to zatrzymać i wie, jak to zrobić. Bóg ciebie ruszył, abyś się rozwijał jako chrześcijanin. Wie, jak ciebie zatrzymać, wie, jak ciebie ruszyć, ale jak się mu poddasz, to on wtedy będzie to robił. Jak się nie poddasz, nic nie będzie robił w twoim życiu. Będzie czekać ciebie tylko sąd. Boisz się miecza? No to miecz na ciebie przyjdzie. Ale jeśli będziesz ufać swojemu Panu, to nic złego na ciebie nie przyjdzie. Nawet jak się przewrócisz, to wstanie. Jak się pobijesz, to będziesz uzdrowiony. Dlatego, że jesteś w Bożych rękach, a nie w ludzkich rękach. Dlatego niech imię Pańskie będzie uwielbione. Amen.